Cześć kochani, słuchacie nie za słodkiego podcastu, czyli rozmów z osobami w przeróżny sposób związanymi ze słodką branżą. Będę ogromnie wdzięczna, jeśli dodacie ten podcast do swojej biblioteki oraz wystawicie mu 5 gwiazdek, a na YouTubie zostawicie komentarz i łapkę w górę. Będzie to dla mnie ogromne wsparcie i możliwość dalszego rozwoju. Dziękuję, że tu jesteś. Moją dzisiejszą gościnią jest Agnieszka, znana jako Kręt Kruszy. Z tej rozmowy dowiecie się, czy Instagram jest dobrym miejscem do rozwoju swojej działalności i czy trzeba pokazywać tam życie prywatne. Jak stworzyć kreatywny produkt dla marki oraz co znaczy umieć się dobrze sprzedać. Życzę Wam przyjemnego odsłuchu. Hej Agnieszka, przedstaw się proszę, powiedz, czym zajmujesz się na co dzień?
Cześć, nazywam się Agnieszka Kręc. Ja nie do końca jestem dziewczyną z branży, więc takie zaproszenie jest mi strasznie miło, dziewczyno, że jestem tutaj. A co do mnie, no to jestem po części związana ze słodkim, bo prowadzę małą pracownię cukierniczą, która tworzy designerskie, turbokolorowe ciastka, naprawdę dużych marek. No i co, mogę powiedzieć, że całkiem sporo chyba wiem o luksze.
Dobrze, kiedy zaczęła się ta przygoda z cukiernictwem, bo z tego, co już wcześniej tutaj udało nam się porozmawiać, jest to dość od niedawna. Wcześniej zajmowałaś się wieloma innymi rzeczami, które też mam nadzieję, że opowiesz nam tutaj więcej na ich temat.
Wiesz co, de facto cukiernicą wydaje mi się, że jestem od dobrych 2 lat, a wcześniej to po prostu byłam ambitną amatorką. No i co się ma mówić, ja sobie wmawiałam, że generalnie mogę zajmować się różnymi rzeczami, bo jestem dziewczyną, która pracowała 10 lat w agencjach reklamowych, wcześniej jeszcze pracowałam w agencjach modelek jako bookerka, czyli z tym światem piękna jakoś miałam do czynienia, skończyłam architekturę, studiowałam produkcję filmową w łódzkiej filmówce, jestem po ekonomii, po polonistyce, więc się
to
śmieję, że wykształcenie na żonę ambasadora, prawda, odnajdę się w każdym towarzystwie i myślę, że to jest najcenniejsze, co ja wyniosłam z tego mojego starego życia, nazwijmy, bo ja nigdy nie chciałam rzucić wszystkiego i w Bieszczady, bo jestem tak zmęczona reklamą, ale uważam, że takie podejście biznesowe do każdej pasji jest niezmiernie ważne. Kiedy poczułam, powiedzmy, że jak to się mówi, zadyszkę, czyli już nie chcę robić PowerPointa, slajdów i generalnie być dziewczyną, która tworzy takie nierealne koncepcje, bo z reguły reklama jest trochę nierealna, w sensie jest taką piękną fantazją o tym, co możemy sprzedać. I oczywiście to oczywiście sprzedajemy spółki, jak jesteśmy w Carrefourze, no bo każda reklama musi mieć ten impact generalnie zarabiania. Ale to doświadczenie generalnie jakoś tak miękko sobie przyniosłam do moich ciastek, które są trochę takim moim wyżyciem się, bo ja zawsze bardziej kochałam ten świat wizualny, czyli bardzo lubiłam rysować, uwielbiałam Photoshopa, sama zawsze siedziałam z komórką i grzebałam, jak to się mówi. I powiem Ci, że moi znajomi zawsze mówią, że ja wszędzie dopatrzę się zbędnego listka bazylii. Ja wszystko generalnie idealnie skadruję i myślę, że takie w ogóle myślenie obrazami bardzo się przydaje, zwłaszcza w cukiernictwie, więc to jest jakby to moje płynne przejście z tego, co było, do tego, co jest teraz. I na początku klasycznie byłam dziewczyną bardzo, bardzo zarobioną, czytaj, chodziłam na etat. Dawałam siebie na piątkę, no bo reklama to nie jest zawód, czy generalnie branża, gdzie można jechać na pół gwizdka, żeby być ekspertem i taką mocną osobą w tym, a ja bardzo zawsze lubiłam to, co, o czym gadałyśmy wcześniej, czyli tak zwane przetargi, czyli rywalizacje, no to łączyłam na początku te dwa światy, czyli siedziałam do godziny 18-19 na etacie w złotej klatce i narzekałam, jaka to ja jestem bardzo zmęczona, no i wracałam do domu i lukrowałam potwory. Lukrowałam na początku przez dobry rok, uczyłam się tego poprzez szkolenia od Amerykanek, bo tam ta kultura ciastka lukrowanego to jest no dla mnie jeden totalny zachwyt, to znaczy w Ameryce te ciastka są sprzedawane dosłownie jak drożdżówka czy pączek, to jest tak popularne i tych kontekstów sprzedażowych jest tam strasznie sporo. I przez to, że tam jest to tak mocno rozwinięte, a w Polsce miałam wrażenie, że jest nisza, to tak stwierdziłam, że połączę właśnie to doświadczenie swoje brandowe, czyli no właśnie, marketing, praca z markami, z tym, co jest słodkie, bo widziałam niszę w postaci, kurczę, klienci zawsze mówią, Boże Święty, wysyłka kradna do influencera, co tu dać? Ma być efekt wow. To musi być produkt, który jest łatwy w przesyłce, czyli to nie może być makaronik czy babeczka. Dalej różnego typu wyzwania z kategorii konferencje prasowe, dalej prezenty dla pracowników. Więc ja sobie ten świat korporacji przełożyłam na język słodkiego i no tak sobie znalazłam swoją niszę, czyli przez pierwszy rok uczyłam się, oczywiście chcę powiedzieć, że robiłam dla znajomych. Tak, też to było. Mój chłopak, który, przepraszam, narzeczony, widzisz pierścień mocy, tak oczywiście się najadł generalnie już po pachę i już tych ciastek oficjalnie nie jemy. I to, co kiedyś robiłam w domu z odbiorem oczywiście dla... Tak był początek, tak? W sensie domową. Teraz już mam swoje wynajęte 4 kąty. No to tak się zaczęło, tak? Czyli na początku zaorałam się na śmierć, łącząc dwa życia, a teraz, co mam mówić, nie jest wcale lepiej na swoim, bo siedzi przed tobą dział kreacji, strateżka, księgowa, dział logistyki, no zapierdalacz, pani kurier. Jestem wszystkim, jestem cezorykiem i mam niestety wrażenie, że długo to się nie zmieni, bo nigdy w życiu nie pracowałam ciężej. Nigdy. I wiem, że część osób nazywa pracę w tej branży przygodą. Jak się zaczęła ta przygoda? Nawet wspominałaś, że porozmawiamy o tym jako o przygodzie, ale rozmawiałam o tym z koleżankami, Madame Besu, pozdrawiam, i my się śmiejemy, że to jest przygoda, tylko jesteś Indiana Jones, jesteś w Jurassic Parku i wszędzie są dinozaury. W sensie, to jest najcięższa praca, jaką można sobie wyobrazić, praca fizyczna, która jest opakowana, słuchaj, w taką... Śmieję się, że to jest taka pralinka Ferrero. To się świeci, jest piękne, w środku jest orzeszek. Ale jeżeli wiesz, że to jest tak zwany taki, wiesz, instabrokat, bo to jest różowe i urocze i ludzie myślą, że to nie wymaga pracy, tylko to jest przyjemność. Jaka przyjemność? Jak masz zrobić 5 ciastek, no to możesz mówić o frajdzie i o tym, że jesteś fajnym gościem na domówce, no bo przychodzisz z pakietem ciastek. Ale jeżeli musisz przygotować set sztuk, to jest to bardzo trudna praca, bo pasja bardzo szybko, w momencie, kiedy dochodzi presja finansowa, no staje się taką, nie chcę mówić, że katorgą, ale jesteś najgorszym dla siebie szefem, kiedy musisz na tej pasji zarobić, bo się śmieję, moja szefowa jest sadystką, nienawidzę jej. Nienawidzę siebie generalnie jako szefowej dla samej siebie, bo nie szanuję swoich własnych praw. W sensie ja uprawiam mobbing na sobie i ja jestem taką wariatką, że jeżeli mam zrobić set ciastek, to jestem na tyle szalona, że potrafię zamknąć się dosłownie na kilka dni w pracowni, zamiast to rozłożyć tą pracę na kilka tygodni. Przecież mam pojęcie o planowaniu. Nie, to jestem wariatką, która zamyka się na 4 dni i potem wraca. Wraca z wielkiej, długiej podróży. To jestem ja, w sensie zaorać się. To jest mój model pracy i niestety wiem, że tak jest wszędzie. Nie prostujcie tego, tak jest.
Powiedz mi proszę, czy twoje wykształcenie pomogło ci lepiej wykreować swoją markę? Czy uważasz, że lepiej to zrobiłaś niż większość osób, które też zajmują się cukiernictwem? Miałaś po prostu inne podejście do tego, do tej branży?
Wydaje mi się, że jak to się mówi, miałam łatwiejszy start.
Tak.
Ale nie pod kątem tego, że miałam jakiś wyszukany sprzęt, miałam budżet na pracownię, bo ja nigdy nie widziałam w tym mojego oczka w głowie. Ja wiem, że dużo osób marzy o witrynce i o tym, żeby Kowalski przyszedł i powiedział, to ciastko jest pyszne, ale dla mnie w tych czasach to jest szaleństwo. Więc zawsze chciałam mieć, śmieję się, pracownię bez okien, która wygląda jak dziupla, ale dla mnie to jest niesamowite poczucie bezpieczeństwa, bo ja nie inwestuję w to, co nie powiększa mojego portfela. A mój portfel powiększa to, że odpowiadam na potrzeby reklamowe klientów. Czytaj, ja nie jestem dziewczyną, która kupi opakowania dla klienta na Allegro, bo wie, że jej produkt, no, obroni się smakiem. Ja wiem, że moje opakowanie, mój marketing, stickery, naklejki, komplimentki, to, że ja te ciastka projektuję w Photoshopie z grafikiem, Łukasz, również pozdrawiam, to wiem, że dla klienta te wszystkie etapy mojej pracy są równie ważne. I ja de facto podchodzę do ciastek trochę jak do koncepcji kreatywnej w agencji reklamowej. Czyli jeżeli wiem, że mamy promować, jak to się mówi, launchować produkt, na przykład perfumy, albo na przykład musimy podkreślić to, że marka ma jubileusz, czyli musimy powiedzieć jeszcze raz o logo, ale w kreatywny sposób, no to ja do tego podchodzę stricte graficznie, czyli właśnie projektuję, wymyślam, klientowi przeczytałam kilka koncepcji, projektuję piękne opakowania, wymyślam hasła, tworzę stickery, czyli naklejki, więc ja de facto mam te usługi po części słodkie, ale też po części reklamowe. No i śmieję się, że całkiem niedawno, w sensie dobry rok temu, jak odkryłam moc tego, że nie potrzebuję mieć zajebistego studia fotograficznego, wystarczy mi telefon, dobry podkład, mam świetne lampy i śmieję się, że bardzo dużo rzeczy ja produkuję u siebie w domu, słuchajcie, na desce do prasowania. I to jest moje najlepsze studio fotograficzne i ja po prostu ten content również sprzedaję klientom, czyli ta moja praca słodka, gdzie lukruję w sposób artystyczny, powiedzmy to, no to te materiały kręcę, robię ciekawe zdjęcia dla moich klientów i przy okazji sprzedaję pakiet, czyli nie tylko ciastko brandowe, nie tylko opakowanie brandowe, ale również materiały, które mogą się przydać osobie, która pracuje w dziale marketingu. Czyli ten produkt jest, słuchajcie, obudowany z każdej strony. No i dzięki temu myślę, że w tym cukiernictwie można się poczuć bezpieczniej, czyli nie mamy tej presji, Boże, jeszcze więcej ciastek, tylko jeżeli mogę zarobić dodatkowo na tej mojej niszy, bo wiem, że tak pracownie nie pracują jak ja, czyli nie dają tych usług reklamowych, czyli właśnie tych, powiedzmy, tego klasycznego BTL-u, czyli to wszystko, co jest drukiem, tylko jeżeli daję dodatkowo jeszcze narzędzia online'owe, czyli ten PR w postaci filmików, rolek, zdjęć, to czuję się spokojniejsza. No i myślę, że ten marketing to jest takie oczko w głowie, zwłaszcza w tych czasach, czyli coś, co każdy z nas się powinien nauczyć, bo to nie jest prawdą, że żeby mieć kontakt do klientów korporacyjnych, trzeba być, jak to się mówi, znajomą królika. Ja nie jestem znajomą królika. Wszystkie kontakty, które mam, to jest wyłącznie dobry research i myślę, że kiedyś chciałabym tego innych nauczyć, w sensie jak szukać osób, na których możemy zarobić. Wiem, że to brzmi brutalnie, ale kiedy się mówi, że czasy są takie, a nie inne, kiedy Morawiecki mówi o kolejnych zmianach podatkowych i kiedy wszyscy narzekają na forach internetowych na ceny składników, no to ja mówię, zmień klienta. Ale zmiana też wymaga naszej edukacji, więc żeby zmienić tego klienta, trzeba się przygotować do tego i nie ukrywam, że obsługa klienta korporacyjnego jest bardzo droga, bo to też jest taki mit, o którym wszyscy myślą, że ta kasa mi się sypie z prawa i z lewa. Budżety mam na pewno nieporównywalnie większe, na których pracuję, niż klasyczna pracownia, ale też należy pamiętać, że ja bardzo dużo inwestuję, a klient wielokrotnie płaci mi po 30 czy po 60 dniach roboczych, czyli ja, słuchajcie, udzielam kredytu korporacji, ja mały mikrus. I mnie to na początku bolało, ale już teraz wiem, co to znaczy kasa na obrót. Więc co roku przygotowuję sobie budżet, na którym już teraz wiem, że pracuję przez najbliższe pół roku. Ja tą kasę po prostu inwestuję w klientów, czyli na ich obsługę. Nie mogłam się na początku z tym pogodzić. Teraz już z tym żyję, jest mi dobrze i każdemu polecam.
Czyli twoją główną grupą odbiorców są jednak firmy, nie są to osoby prywatne?
To prawda, 95% i czuję się z tym bardzo dobrze, bo to jest właśnie, to nie jest to rzucenie wszystkiego na oślep, tylko to jest to moje poprzednie życie. No i powiem ci i wam, że chyba miałam mega szczęście, bo przez to, że właśnie podeszłam do tej swojej marki ciasteczek jak do marki osobistej, czy tutaj zainwestowałam w sesję zdjęciową. Naprawdę to był bardzo dobrze wydany pieniądz. Dalej w te kartoniki mam piękną prezentację o sobie, bo nie sprzedaję tego tylko Excelem, tylko właśnie bardzo dobrym storytellingiem. No to tak bardzo szybko pojawili się właśnie klienci tacy jak L'Oreal, jak Niva, jak bestsellery Gala Empiku, jak, Boże, jak lukrowałam pierwszy raz misie, słuchaj, kultowe Nivea, to ja siedziałam i płakałam ze szczęścia, bo to jest taka moja marka z dzieciństwa z sentymentem, z którą zawsze chciałam działać, tak? Oczywiście jak robię projekt dla Tousa czy dla Swarovskiego, czyli bardziej taka branża beauty, drogocenna, albo jak robiłam pierwsze ciastka dla Chanel, no to ja wiem, że z tymi ciastkami można pójść wysoko, chociaż wiem, że mam monoprodukt i dużo osób się boi. Ale wydaje mi się, że w tych trudnych czasach właśnie bycie ekspertem, czyli to sprofilowanie się na jedną rzecz jest dla wielu ryzykowne, ale myślę, że to daje poczucie bezpieczeństwa, bo myślę, że ta etykietka ekspert jest bardzo ważna. Czyli kiedy mamy szerokie pole produktów, no to znowu pojawia się problem kosztowy, zatowarowanie. Tak naprawdę nie wiemy trochę, co robić. Mam wrażenie, że przez to, że to menu jest tak szerokie, wielu pracowni, a ja wiem, że mam też swoje ograniczenia i cieszy mnie to, że kiedy pracuję z takimi markami, wielokrotnie robię słodkie stoły, to ja uwielbiam się z moimi dziewczynami dzielić. I mam koleżanki, z którymi przy tego typu projektach, których sama nie obsłużę zwyczajnie, no bo nie mam takich kompetencji. Dzielę się projektami, wtedy czuję taki inny powiew. Bardzo często właśnie współpracuję z Gosią Naga, którą pewnie kojarzycie i wiem, że ona jest czarodziejką i wiem, że razem możemy dużo. Więc wszystkim polecam te jakże niestandardowe kooperacje, bo to nie jest zabieranie sobie z koryta, tylko to jest po prostu poszerzanie biznesu.
Zgadzam się całkowicie. Wspomniałaś tu już o kilku markach, ale chciałabym się zapytać, jakie w takim wypadku było twoje największe, ale też najważniejsze zlecenie do tej pory?
Mm-hmm. Powiem ci tak. W marketingu się mówi, że są dwie kategorie produktów, które mają problem z generalnie z mówieniem o sobie, czyli jest to alkohol i papierosy. Czyli nic o tym nie powiem, ale są to zamówienia w kategorii tysiące, ale te marki nie mogą po prostu reklamować się klasycznie, więc tutaj postawię kropkę, ale myślę, że taką najciekawszą moją przygodą słodką, która mi udowodniła, kurde, że mogę dużo, to powiem Ci, był sam początek. Pamiętam, odezwała się do mnie firma Jestersen. Ona już nie istnieje. To był taki showroom, który skupiał najpiękniejsze, nie tylko polskie, ale też holenderskie, duńskie meble. Oni się zajmowali szeroko pojętym designem. I ta firma razem z Gutek Film zajmowała się promocją i dystrybucją filmu Almodovara. Po prostu z Tilda Swinton, moja genialna aktorka, uwielbiam ją, no i każdy generalnie strasznie obrazuje film Almodovara. Kiedy dowiedziałam się, że mam zrobić ciastka inspirowane, słuchaj, narzędziami zbrodni Tildy, która w tym filmie chodzi, krąży i generalnie nie wiadomo, czy chce zabić siebie, swojego partnera, czy generalnie wymordować pół świata, no to mi się oczy tak zaświeciły. I kiedy pamiętam, przesyłałam te ciastka, znowu zaprojektowane z moim jakże zdolnym grafikiem, Łukasz, cały czas o tobie, to ja nie wierzyłam, że to się dzieje. I zrobiłam, pamiętam, zębatki, piły i różnego typu właśnie narzędzia zbrodni do tego filmu. I kiedy wiedziałam, że na premierze tego filmu jest pan Marcin Tyszka czy Ania Kuczyńska, którą od lat podziwiam, to po prostu uwierzyłam, że mogę ciastkami zrobić więcej, niż tylko mówić, to jest dobre, rzetelne ciastko, czyli mówić takim, jak to się mówi, wartościami w marketingu USP. Czyli moim wyróżnikiem jest to, co ma każdy de facto, czyli mam dobre masło, sprawdzone przepisy, te ciastka są generalnie bardzo dobrze przygotowane do sprzedaży, ale to ma każdy. Ale ten design to jest jakby ta strefa zaniedbana, trochę mam wrażenie, że przez branżę, a to jest jakaś tam moja, śmieję się, mój wytrych. I ja tym wytrychem właśnie doszłam do takiego projektu, który dał mi bardzo duże skrzydła. Więc to był Almodovar i premiera filmu, a drugim projektem, powiedzmy, że to znowu PR-owym, to jest dla mnie kuchnia Lidla. Myślałam, że do tego się nie nadaje. Byłam przerażona, jak zobaczyłam, słuchajcie, że na tej rosnącej produkcji jest tyle osób, że to jest de facto, słuchajcie, Hollywood, po prostu pod Poznaniem. Byłam skitrana totalnie, ale nie wiedziałam, że z dobrym prowadzącym można poczuć do tego mega polot. I nie ukrywam, że po kuchni Lidla dostałam kilka propozycji, o których bym w życiu nie pomyślała, że jestem dziewczyną, która może nadawać się do telewizji. Aktualnie czekam, co się może z tym wydarzyć, ale polecam wchodzić w nowe obszary, które są dzikie i w które nie wchodzi w ogóle konkurencja, bo nie ukrywajmy, podkreślam, nie mam żadnych znajomych. Ja po prostu wysyłam prezentację i piszę do klientów, mam 5 pomysłów na odcinek, zróbmy jakiś razem. I któryś klient odpisze. I tym klientem była kuchnia Lidla, z którą marzyłam, żeby pracować. Więc wierzę w inicjatywę i to jest, mam wrażenie, ten dobry wiatr, który może odmienić te czasy, czyli inicjatywa. Nazywają to ludzie tupetem przebojowością. To jest inicjatywa.
Jak nauczyć się rozreklamować samą siebie? Umieć się sprzedać?
Wiesz co? Chciałabym do tej pory poznać odpowiedź, ale mam wrażenie, że to przychodzi z wiekiem i przez to, że ja nie mam 20 lat, ja nie jestem takim Piotrusiem Panem i nie jestem marzycielką, tylko śmieję się. No właśnie, wykształcenie. Dalej praca na Excelu, czyli ja wiem, że po prostu z tego muszę się utrzymać i to się musi zgadzać. I ta pewność siebie w tworzeniu tej marki to właśnie jest, mam wrażenie, bycie trochę przed 40, bo wiem, że żeby zarobić, to nie mogę robić tego pięknego tortu przez tydzień. To jest trochę praca na akord. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że kiedy przeliczam, czy zrealizuję ten projekt w danym czasie, no to po prostu ja mam stoper i siedzę i pierwsze ciastko lukruję ze stoperem. Poniżej 3 minut jest zajebiście. Powyżej to nie jest rentowne. Więc to rozreklamowanie siebie, to mam wrażenie, to jest bardzo dużo, wiele czynników i bym powiedziała, poczekaj, popracuj w dużych firmach i dopiero potem pakuj się w branżę, która jest powszechnie gastro, czyli jest bardzo ryzykowna i ja jestem wielką fanką Magdy Gessler i wielokrotnie obserwuję ją na różnego typu konferencjach branżowych. Pięknie seplenie. I wiem, jak za jakimi ona dramatycznymi historiami stoi, gdzie często amator bierze się za coś z potrzeby serca. Ale żeby zarabiać, to musi być i potrzeba serca, i Excel, więc bardzo lubię mówić o tym kosztorysie i mam nadzieję, że kiedyś będę już na tyle silna biznesowo, bo ciągle czuję, że jeszcze mało zrobiłam, żeby nauczyć innych, bo wiem, że to jest jakieś takie wyzwanie trochę niewdzięczne, kiedy nie lubimy mówić o finansach, ale mam wrażenie, że ta branża szczególnie tego potrzebuje i też budowanie tej marki osobistej, kiedy spotykamy się z klientami, którzy są rentowni, ale też żeby obsłużyć tego typu zlecenie, to trzeba mieć zaplecze, ludzi, też przewidzieć czas pracy, tak? No to jest to dosyć sporo do zrobienia, ale też jak rozmawiam w ogóle ze słodką branżą, to wiem, że takim wielkim wyzwaniem jest to, że nie ma oczywiście wakacji, że nie ma weekendów. I powiem wam tak, można mieć i wakacje, i weekendy, bo praca z korporacjami, nawet jeżeli jest to praca na skali, bo to nie jest 50 ciastek, słuchajcie, tylko często 1000, czyli przez miesiąc powtarzamy ten sam ruch codziennie, jest bardzo monotonnie. Ale z drugiej strony ta praca daje wam po części normalny rytm pracy i normalny rytm życia. Także pracujemy w takim samym trybie jak korporacja, od poniedziałku do piątku, jak umiemy się zorganizować. A jak wiecie, u mnie jest tym różnie.
Wspomniałaś tutaj o monotonności. Chciałabyś powiedzieć, czego nie lubisz w swojej pracy, a co najbardziej sobie cenisz?
Wiesz co? Tak, monotonność to jest takie trochę pejoratywne. Ktoś powie, że może powiedzieć, że nie jestem kreatywna. Ale wydaje mi się, że kreatywność XXI wieku
jest... Na pewno bym ci tego nie zarzuciła.
No wiesz, jak powtarzam jeden ruch przez 3 tygodnie z moimi paniami, zwłaszcza w sezonie grudniowym, no to ja nie ukrywam, tam nie ma fajerwerków, tak? To nie jest tak, że ja się ekscytuję, mój Boże. Ja nie wymyślam koła na nowo. Ale dla mnie kreatywnością jest teraz pomysł na biznes, w sensie na pozyskiwanie klientów. To jest dla mnie nowy wymiar kreatywności. I zapomniałam, o co pytałaś.
O
już... monotonność, tak. A, w sensie, tak, czym jest ta dokładnie monotonność? Walczę z nią poprzez właśnie ten pierwszy etap sprzedażowy, czyli właśnie prezentację kreatywną. I myślę, że dla mnie ten najpiękniejszy jest moment wtedy, kiedy ktoś może mi powiedzieć, że jestem zwykłym kurierem, ale kiedy wchodzę na recepcję do korporacji z moim wózkiem widłowym, pełnym ciastek, i kiedy słyszę, że jest to zgodnie z brandbookiem, zgodnie z CI, zgodnie z kampanią. To jest dla mnie największy komplement, bo wtedy czuję się częścią świata biznesu, mimo że dostarczam usługę. I ja wiem, że to jest trochę bezemocjonalne, ale uważam, że praca z korporacjami daje spokój. Nawet jeżeli jest to monotonia, bo nie robię 15 różnych ciastek na baby shower, czy nie boksuję się z panną młodą nad ciastkiem, które ma idealnie odzwierciedlać zaproszenie na ślub, bo wiadomo, że jest to bardzo emocjonalny event i pewnie jak będę miała swój własny ślub, to będę również fiksować. To wydaje mi się, że korporacja daje takie dosyć logiczne zasady. W sensie wiem, że jest konkretny brief, odpowiadam na niego i po prostu taki jakby czuję większy schemat pracy i mi to daje spokój. Możliwe dlatego, że jestem starsza i już nie muszę się tak wystrzelać trochę koncepcyjnie, bo ja już to miałam w poprzednim życiu. Czyli robiłam bardzo ciekawe kampanie i rzeczy, a teraz po prostu ja chcę mieć dobry biznes. Więc
na czym warto, a na czym nie warto oszczędzać w swoim biznesie?
Wiesz co, myślę, że zdecydowanie nie inwestuję ani w lokal, ani w sprzęty. Oczywiście mam KitchenAid i śmieję się, że to będzie pierwsza rzecz, jak będzie pożar, którą uratuję z pracowni mojego synusia. Mam na pewno szereg, wiesz, barwników, które pościągam z drugiego końca świata, ale z perspektywy czasu wiem, że używam tylko 6, bo umiem miksować kolory. Więc dziewczyny, nie marzcie o Ameridecor. Po prostu Amerikolor to jest kompletnie wam zbędne. Wiem, że różnego typu przyrządy pomocnicze to jest kompletnie zbędna rzecz. Mam po prostu wagony tego, ja mam po prostu pierdolnik jeden gotowy na sprzedaż. Ja mogę wejść na słodki Vinted, tylko kto mnie weźmie. Więc to na pewno nie są rzeczy, w które warto inwestować, ale to, co jest niezmiernie ważne, no to przede wszystkim edukacja. Ja edukacji szukam za granicą, czyli u osób, które osiągnęły w ciastkach wszystko, uczę się w języku angielskim, bardzo dużo tutoriali i szkoleń wideo kupuję właśnie u Amerykanek czy u dziewczyn z Australii, które są w tym wybitne, ale znowu one siedzą w biznesie, czyli mi imponuje dziewczyna, która robi ciastka dla L'Oreala, a nie robi ciastek generalnie z motywem Frozen, jakkolwiek jest to cały czas motyw disneyowski, ale tak.
Chciałam właśnie zapytać, kim w takim wypadku się inspirujesz, czy masz jedną taką konkretną osobę, której wypieki podziwiasz?
Inspiruję się pewną firmą, ona jest z Londynu, nazywa się Biscuiters i jest to firma, która weszła na giełdę z ciastkiem lukrowanym. Jak byłam pierwszy raz w Harrodsie i widziałam, słuchaj, całe rzędy, armia po prostu kultowych symboli właśnie brytyjskich, wylukrowanych na pierniku, ja mówię, kurde, nie wierzę, że to się dzieje. Potem byłam u nich na szkoleniu, byłam u nich w showroomie i w tym roku, jak widziałam, niestety tylko online realizację, gdzie odtworzyli kultowe witryny sklepowe dla Diora, po prostu mi serce biło najmocniej i marzę pójść ich ścieżką, czyli żeby uczynić trochę z ciastka produkt masowy, więc dla mnie to jest biskuteries, bo nie lubię strasznie, kiedy mówi się o cukiernictwie z kategorii rzemiosło, tylko biznes, więc dla mnie to jest właśnie biskuteries, więc ich podziwiam, ale też podziwiam ludzi, którzy są konsekwentni w stylu po maturze wiem, że chcę robić najlepsze słodkie. I podziwiam osoby, które faktycznie były za granicą na różnego typu stażach, pracowały w Le Cordon Bleu, są tam wykładowcami. Podziwiam cukierników polskich za granicą, jeżeli chodzi o polskie środowisko, bo wiem, że pewnie do tego zmierzasz, to myślę, że mam konkretne produkty w konkretnych cukierniach, po które zawsze przychodzę i są dla mnie wyjątkowe. Czyli lubię, kiedy dana cukiernia ma swoją taką speciality, czyli jak wiem, że marzy mi się makaronik w stylu burgera, no to idę do Nagatowej. Jak chcę pączka, no to idę do Anki Frelak, czyli Dziura. Jeżeli chcę najlepszy krem sznikersowy, to nie jest błąd językowy sznikersowy, czyli właśnie dziewczyna z Opalnicy, czyli Madame Beza. A jeżeli chcę dobrze jeść na co dzień, to ja po prostu idę do piekarni, która się otworzyła mi na siedlu, nazywa się Chlebowy i ja kocham Bostoka. Więc zawsze szukam takiej jednej perełki, no i potem do nich wracam, mimo że ja generalnie kocham słodkie i pewnie nie jestem dziewczyną, która wie wszystko o monoporcjach, bo to nie jest moja słodycz. Ja kocham bułeczkę i szukam wszędzie dobrej bułeczki słodkiej. I torty bardziej podziwiam wizualnie niż jadam. Dla mnie to jest takie bardziej obrazowe niż przysmak. No to tak, chodzę, szukam i jak już to podziwiam produkty w Polsce. A gwiazdy to mam wciąż za granicą.
Jeśli chodzi o produkty, które tworzysz, wymagają one precyzji. Jak radzisz sobie z takim perfekcjonizmem na co dzień? Czy on ci doskwiera, czy on ci pomaga?
Powiem tak, z jednej strony pomaga mi technologia, bo mam zagraniczne rzutniki, które po prostu idealnie odzwierciedlają obrazek, więc słuchaj, no to jest moja ściągawa. Czyli ten rzutnik działa dosłownie, jak jakbyś wyświetlała film. Ja ten film wyświetlam na ciastku. Pewnie Dorota tobie z Hula Ciacha opowiadała o tym. Więc to jest mój mały przyspieszacz. Dalej mam różnego typu z kategorii, wiesz, suszarki, które mój proces pracy przyspieszą, no bo jeżeli mam skalę, no to ja nie mogę czekać, aż ciastko mi wyschnie 2 dni. No, broń Boże, ja mam 20 minut. Więc to jest ta moja technologia, ale też nie ukrywam, że często korzystam z nadruków, drukarek, czyli w momencie, kiedy mam pracę bardzo w skali, no to po prostu idę w mega ułatwiacza. Czyli to jest ta moja technologia, a myślę, że takim drugim rezonem, o którym staram się dbać, żeby nie zwariować i co mi ułatwia pracę, to, że staram się mieć koleżanki w branży, bo ja tą częścią branży się no właśnie nie czuję przez to, że jestem taką trochę korpo dziewczyną, więc bardzo dużo mi oddechu daje to, że utrzymuję po prostu słodkie relacje i mam wrażenie, że to jest trochę takie wspieramy się, rzadko to spotykam w tym dosyć babskim towarzystwie, ale ja się od tych dziewczyn bardzo dużo uczę i wiem, że w niektóre ścieżki, które one przerobiły, są strasznie brutalne i nigdy nie pójdę, więc to mnie tak naprowadza do tego, że jestem w dobrym miejscu, mimo że tak mam monoprodukt i tak to jest ryzykowne.
Wspomniałaś o tych brutalnych ścieżkach, więc przejdę tutaj gładko do pytania. Najważniejsza lekcja, jaką wyniosłaś po latach pracy, czego się wystrzegać, czego unikać?
Przepracowanie, ale tak na maksa. I pamiętam, że początki, kiedy jeszcze nie wiedziałam, jak obsługiwać tak duże zlecenia, często, powiedzmy raz, spektakularnie się skończyły. Dziewczyno, zrobiłam tak, ciastko dla gigantycznej marki kosmetycznej, marzyłam o nich. Gigantyczne zlecenie, które robiłam przez 3 dni, znowu w moim trybie, dzień i noc, po prostu skończyć na maksa. I wyobraź sobie, że dobre 2 dni przed oddaniem projektu patrzę do tych woreczków, w których miałam ciasteczka, i się okazuje, że dostała się wilgoć. Ciastka wyglądają jak totalny pomiot Boży. Matko świata. Myślę sobie, no nie zadzwonię do klienta, even dla influencerów. No kurde, mają jeść te ciastka. No efekt wow, kurczę, co tu zrobić? No i co? Zarwałam jedną noc, zarwałam drugą noc. No i wyobraź sobie, że stwierdziłam, że jestem taka mądra. Czyli po co spać? Ja prosto po tym, jak wylukrowałam te ciastka, spakowałam je, pojechałam do klienta. Wyobraź sobie, że zatrzymałam się za rogiem. Bo rozwaliłam kompletnie swoje auto.
O Jezu.
Do klienta dojechałam 2 godziny później, bo musiałam jeszcze wcześniej poczekać generalnie, jak to się mówi, na lawetę. Ale generalnie z mojego auta zostało nic.
Co się stało?
I się śmieję. W sensie rozbiłam się totalnie, w sensie zatrzymałam się na jakimś aucie, bo zwyczajnie byłam tak zmęczona. ale wiem, że to też jest częsta przypadłość w branży. Mam nadzieję, że któraś ci powie o wypadku samochodowym. Samochodu już nie mam i żeby nie było, wciąż na niego zarabiam. I to zlecenie nie było tyle warte. Nie było tyle warte, ale teraz już wiem, że sen jest wart tego wszystkiego, więc teraz mniej więcej staram się o to dbać, chociaż wiadomo, że w sezonie wrzesień-grudzień jestem wampirem energetycznym i mnie nie ma na nikogo, no bo to jest mój sezon, ale była to najdroższa lekcja, jaką dostałam i myślę, że na lekcji PO w liceum warto jest, żeby każdy wiedział, jak generalnie wyjść oknem, kiedy wystrzelą poduszki. Także dziewczyny, sprawdźcie wcześniej na YouTubie, bo możliwe, że kiedyś zaśniecie.
Oby nie. Nikomu tego oczywiście prawda? Nie życzymy. Chciałam się zapytać na temat właśnie tego perfekcjonizmu, na temat pracoholizmu. Bardzo dużo rzeczy robisz. Nie tylko robisz ciastka, nie można tego nazwać tylko robieniem i lukrowaniem ciastek. Chciałabym, żebyś opowiedziała też o tych dodatkowych rzeczach, takich jak na przykład produkt online. Jak go stworzyłaś? Czy chciałabyś jeszcze raz, czy gdyby była taka okazja, to wypuściłabyś ponownie?
Powiem tak, to był w zeszłym roku eksperyment i myślę, że bałam się trochę, dlatego też znowu pomyślałam o kooperacji, bo wydaje mi się, że siła dziewczyn nie powinna być tylko na papierze, więc mam pewną bliską osobę, Małgosia, która mnie namawia...
Pozdrawiamy.
Dokładnie. Która mnie namawia do nowych rzeczy i tak stwierdziłyśmy, że połączymy to jej doświadczenie właśnie kursów online, ma bardzo szerokie, z tą moją trochę niszową sztuką do lukrowania i stworzymy mainstreamowy produkt, gdzie dwie szalone laski opowiedzą o lukrze, bardziej spotkać się z przyjaciółmi, polukruj z dzieckiem, weź babcię, stwórzcie najpiękniejsze ozdoby na choinkę, a przede wszystkim stwórzcie mój kultowy wieniec. To jest moja zmora, na którym, o Boże, kolejny poślizg na kolejną historię. Więc stworzyłyśmy razem szkolenie, nagrałyśmy je online, razem je promowałyśmy i to mi trochę otworzyło oczy, że ten pieniądz internetowy jest na pewno bardzo szybki, impaktowy. Myślę, że nie doszłoby do takiego sukcesu, gdyby nie to, że no właśnie bezpłatnie długi czas edukowałam ludzi na Instagramie poprzez jakieś tam rolki, Insta Stories. Staram się to robić w miarę regularnie i staram się pokazać w tym takie szaleństwo, bo nie lubię bardzo narzekania. Więc nie staram się nie mówić o przepracowaniu i nie mówię o tych moich traumatycznych historiach, bo wiem, że moja praca, nawet na Instagramie, mimo wszystko jest pracą i chcę być profesjonalna. Więc myślę, że tym optymizmem powoli doszłam do tego kursu, promowałyśmy go przez 2 miesiące. Jest to ciekawe doświadczenie, które pewnie w tym roku powtórzę. Może to już nie będzie lukrowanie, ale właśnie ten mój konik, czyli marketing, kosztorys, jak liczyć i generalnie jak zarabiać, kiedy wszyscy mówią, kiedy nie da się zarabiać w tej branży, więc bardzo bym chciała to zrobić. I to było takie nowe doświadczenie. Wyszłam z niepewnością, wyszłam z pewnością. No i co? Mam nadzieję, że wyprodukuję to sama.
Tutaj masz ogromne doświadczenie w branży, dlatego zadam ci to pytanie. Czy Instagram jest dobrym miejscem do rozwoju swojej działalności? I czy trzeba tam pokazywać też życie prywatne?
Wiesz co? Wszyscy mówią tak zwane ocieplenie wizerunku. I każdy marketer powie ci, że kiedy masz swoją pasję, konik i jesteś no właśnie ekspercki w tym, to masz mega ułatwienie, tak? Bo musisz nie musisz pokazywać psa, serialu, generalnie tego, że pokłóciłaś się ze starym. Ale ja staram się jakoś mniej więcej to równoważyć. Czasem w Q&A odpowiadam generalnie, piękna lodówka, pięknie brzmi. Więc staram się o tym opowiadać trochę o tej prywacie, ale generalnie widzę w tym Instagramie genialną gałąź do monetyzacji, bo wydaje mi się, że to jest takie szerokie pole do tak pięknej edukacji, gdzie jest stosunkowo niski próg wejścia, bo de facto słuchajcie, macie telefon, dwie bezpłatne aplikacje i naprawdę robicie produkcję Netflixa. I ja od dłuższego czasu uczę się robić tą produkcję Netflixa i kręcę te rolki różnego typu materiału, których tam nie pokazuję, bo po prostu staram się sprzedawać ten swój lukier jako kreatywny content dla marek, czyli to, co mówiłam na początku, czyli to jest jakiś ekstra produkt. W przyszłości chciałabym, żeby więcej było tego artyzmu i właśnie tego marketingu w postaci właśnie wideo, niekoniecznie w tej produkcji masowej, żeby odwrócić tą szaloną proporcję. Ale tak, powiem ci, że marzy mi się, żeby kiedyś dziewczyna od lukru była postrzegana tak samo jak graficzka albo jakaś artystka typu plakacistka, żeby zarabiać na kooperacje z na przykład Valentine'sem albo z Disneyem, a dopiero w drugiej kolejności być dziewczyną, która robi bardzo dobrze smak. Chciałabym, żeby ktoś widział w tym cukiernictwie sztukę. Taką, ale wiesz, taką do zmonetyzowania właśnie, taką przyjazną dla Kowalskiego, do dzielenia się, a dopiero potem, Boże, to jest pyszne.
Jesteś świeżo po zaobrączkowaniu, więc nie możemy uniknąć tego pytania o to, jaki wymarzony tort chciałabyś mieć na swoim ślubie, jaki tutaj słodki stół, jakie by to były smaki, tekstury.
Zapadła cisza, ale to dlatego, że słodki stół, który pewnie jeszcze eventem jest mocno roboczym, bo dopiero chyba nie mogę się oswoić i w ogóle powiem ci, że ja nie używam tych słów na N, narzeczony, rzet, wiesz, żona, no. I M, małżeństwa w ogóle nie używam. Powiedziałam je tylko tutaj, więc jestem trochę w tym jeszcze niepewna i ciągle spoglądam na palec i w ogóle to jest piękne i w ogóle piękne. No, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli na tort patrzę mocno wizualnie i pewnie śmieję się, że chyba będę pierwszą panną modą, która będzie miała może atrapę.
O!
Bo słuchajcie, ja kocham bułeczki. I wydaje mi się, że gdyby moi goście dostali najlepszego pączka albo najlepszą cynamonkę taką uciekającą, wiesz, taką mokrą, to myślę, że przełamałabym schemat i rutynę, chociaż pewnie naga to mi nie pozwoli na to.
A mi ogromnie podoba się taki pomysł, że sama wymyślasz jedną słodką rzecz i to nie musi być absolutnie tort. Nawet jeżeli nie jesteś fanką słodkiego, to nawet słony kawałek pizzy, powiedzmy. Tak. Dla mnie to jest coś fantastycznego, naprawdę. Wyznaczać nowe trendy.
A może rewolucją powinna być no, kultowa pizza hawajska? Albo ta ciapoli, gdzie masz, wiesz, kawał pizzy z konfiturą i
włoskiej rodziny. Jeżeli nie masz włoskiej rodziny, to możesz próbować.
Zamiast pączka.
Tak jest. Opowiedz mi, Agnieszka, o swoich planach i marzeniach na przyszłość.
Wiesz co, sporo tutaj generalnie już z tych moich planów padło, tak? Czyli postawić na większą pewność siebie w internecie. I powiem wam tak, ja nie mogę doczekać się, bo właśnie przygotowuję newsletter, także będzie spoiler, ale to jest taki newsletter bomba, bo to jest załącznik, który ja zawsze chciałam dostać. Czyli chciałam dostać zajebiście, może powiedziałam to, bardzo dobrze skalibrowany kosztorys, czyli żeby generalnie już nigdy się nie pomylić, czyli wszystkie elementy składowe, których branża nie docenia. Pakowanie, tryb ekstra na CITO, generalnie dostawa, to wszystko daje się za uśmiech. Przygotowanie moodboardu, kurde, wszyscy dają to, bo to jest na miłe dzień dobry dla klienta. Nie, to jest nasza praca. Więc taki Excel mój jest, czyli najlepiej skrojony kosztorys, niedługo go będę wypuszczała, więc to jest taki, wiem, że to jest mała rzecz, ale czuję w tym taką trochę misyjność. No i w tym roku na pewno chciałabym postawić na więcej działań wizerunkowych, bo ten Almodóvar dał mi trochę do myślenia, Kuchnia Lidla też i bardzo bym chciała więcej robić kooperacji jako fajna kręcowa, a dopiero potem dobra produkcja.
Życzę samych sukcesów oczywiście i dalszego rozwoju, a tymczasem będziemy zmierzać do końca, więc poproszę Cię, żebyś powiedziała, gdzie Cię można znaleźć.
Moi drodzy, moje drogie, bo głównie dziewczyny. No co, na co dzień jestem oczywiście na Instagramie, Kręc Kruszy, tam mnie znajdziecie. A jeżeli chcecie widzieć takie moje bardziej pro wydanie, no oczywiście to jest mój landing page. I dziewczyny, nie oszczędzajcie na marketingu. I reklama na Instagramie, i newslettery, prezentacja, sesja, opakowania. To są najlepiej zainwestowane pieniądze, także apel expose z tej jakże pięknej ambody.
Super. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, Agnieszka, za tą rozmowę. No i do usłyszenia.
Dziękuję, że dałaś się wygadać. Haha.
Cześć.
Pa.